Wieczór z reportażem. Żaneta Walentyn, witam Państwa w wieczorze z reportażem. Dziś 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, więc trudno się spodziewać, żebyśmy mówili w wieczorze z reportażem o czymś innym. Dziś przypomnę Państwu wspomnienia bydgoszczanina, żołnierza Armii Krajowej, lekarza, profesora, założyciela Akademii Medycznej w Bydgoszczy, profesora nieżyjącego już profesora Jana Domaniewskiego. Rozmawiałam z nim na kilka lat przed jego śmiercią. Opowiadał mi wówczas swoją historię wojenną. Opowiadał mi o tym, jak znalazł się w Kedywie, czego się bał, co sprawiało mu największe problemy, bo przecież to nie jest tak, że ci ludzie są z żelaza i niczego się nie boją. Zresztą jest takie powiedzenie, które wymyślili sami żołnierze, że tylko głupcy się nie boją, więc oczywiście boi się każdy. Trzeba liczyć się bardzo racjonalnie, obliczać ryzyko, ale jednak tę ofiarę swojego życia, ofiarę krwi, bardzo często żołnierze w obronie Polski na przestrzeni wieków całych dawali i dali również w Powstaniu Warszawskim. Dlatego tak bardzo boli ich, kiedy mówi się o tym, że powstanie nie miało sensu, a już w ogóle, kiedy mówi się, że przywódcy powstania to byli, i tutaj nie będę wymieniać, ale różne epitety są wymieniane, bo to oni bardzo szanowali swoich dowódców, darzyli ich olbrzymią estymą. I do dzisiaj, kiedy się z nimi rozmawia, z niektórymi z nich, z tymi jeszcze, już tak nielicznymi, którzy pozostali powstańcami warszawskimi, akowcami, to kiedy wspominają swoich dowódców, wspominają na przykład Bora Komorowskiego, to płaczą. Mnie to spotkało, kiedy rozmawiałam z profesor Elżbietą Zawadzką, która również walczyła w Powstaniu Warszawskim, chociaż miała spore problemy, bo jej dowódcy nie chcieli się na to zgodzić. Ona była przeznaczona do innych celów, ale brała udział w powstaniu. Wcześniej zeskoczyła ze spadochronem, przecież to była cichociemna i musiała mieć taki okres, nazwijmy to karencji. To było w klasztorze w roli postulantki. To jest bardzo taka wzruszająca do dziś dla mnie chwila, kiedy pani profesor opowiadała mi, że jak pojawiła się w tym klasztorze, miała wszyte gdzieś tam w sukno płaszcza rozkaz od Bora Komorowskiego udzielić ZOO wszelkiej pomocy, jakiej tylko zażąda. I pani profesor opowiadała mi, że kiedy przełożona ten rozkaz zobaczyła, kiedy ZOO jej ten rozkaz pokazała, to księżna, zresztą sapieżanka, była przełożoną Urszulanek i ona uklękła i pocałowała podpis Bora. Taki był szacunek do AK, taki był szacunek do kraju, do walki. Oczywiście, kiedy pani profesor mi to opowiadała, to również płakała, a ja powiem Państwu szczerze, razem z nią.
Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca Armii Krajowej.
Więc jest kapitulacja Warszawy, ja mam rozkaz wyjścia, razem ze mną miała mi towarzyszyć Wacka Zastocka. Wychodzę z Warszawy, każda z nas ma pakuneczek, prawda, tam z ubraniem, troszkę tam jedzenia, no oczywiście nie, ale trochę ubrania, a ja miałam coś specjalnego. Mianowicie przygotowali mi na kawałku białego jedwabiu napisany rozkaz podpisany przez Bora, przez komendanta głównego. I tam było napisane rozkaz, wszystkie placówki AK mają ułatwić możliwość szybkiego dostania się do Krakowa. Bo myśmy nie wiedzieli, jakie są warunki, prawda? Więc Bór na wszelki wypadek dał mi ten. I ten kawałek i wiadbiu wszyło się do... Myśmy poszli już w kurtkach, bo to już był początek października, prawda? Do kurtki, do podszewki była wszyta ta, ten rozkaz. No i teraz powiem, jak to było. Więc tak, idziemy marszem z ludnością cywilną. Niemcy wszystkich kierowali na Pruszków, ale myśmy postanowili nie dostać się do Pruszkowa, tylko przed tym uciec. Idziemy. Idzie taki wąż ogromny, przynajmniej po 4-5 osób w rzędzie, prawda? Powoli przesuwa się po tej stronie wachy niemieckie z karabinami, żeby nikt się nie mógł z tego węża wydostać. Ale obok nas od czasu do czasu jedzie jakiś samochód, tak? I my idziemy z Wacką i jedzie samochód niemiecki i ma przyczepę. I my wskakujemy do tej przyczepy, tak? Dostajemy się między ciężarówką i przyczepą i wskakujemy do tej niemieckiej przyczepy. A szofer nie wie o tym. I jedziemy zamiast tego ogona, prawda? Jedziemy z tymi Niemcami i dojeżdżamy do miasta Błonie, niedaleko Warszawy. Więc tak o pierwszym brzasku wyskakujemy z tego, tak? I szybko do pierwszej lepszej zagrody, potem troszkę dalej do następnej i już jest ranek i dostajemy mleko od tylu tygodni niewidziane i chleb prawdziwy, tak? Częstują nas, wiedzą, przyjmują, jesteśmy powstańcy, ludzie byli tacy życzliwi. No ale teraz mamy rozkaz najszybciej do Krakowa, tak? Więc pytamy, gdzie jesteśmy? Mapy naturalnie, to była ludność wiejska, tam mapy żadnej nie było, nic. Ale oni mówią nam, niedaleko jest ten Szymanów, gdzie ja byłam tą postulantką. Więc mówią mi, jak tam dojść. Więc my z Wacką znowu już po śniadaniu idziemy do Szymanowa. Dochodzimy, to było dosyć daleko, pewnie ze 2 godziny wędrowałyśmy, ale wiedziałyśmy kierunek, już jest ludność polska przecież, tak. I do furtki tej zakonnej, ta furtianka nam otwiera i ja mówię do matki przełożonej. A matką przełożoną była księżniczka Sapieżanka. A ja ją znałam z mojej kwarantanny tam. Więc ja jej odchylam to i pokazuję ten rozkaz, tak? Wie pani, co ona zrobiła? Ta księżniczka zakonnica klęka i całuje podpis Bora. Taki był stosunek ludności do AK.
Ale dziś nie będziemy mówić o profesor Zawadzkiej. Dziś będziemy mówić o profesorze Janie Domaniewskim. Tak jak mówiłam przed chwilą, był w Kedywie, walczył. Mężczyźni zazwyczaj tak się nie rozczulają jak kobiety. Ale to była taka, myślę, szczera rozmowa o tym, co wzbudzało jego wątpliwości, czego się bał, kiedy ryzykował. Już później z perspektywy wielu lat i bardzo już starszego człowieka zdawał sobie sprawę z tego, kiedy nawet nadmiernie ryzykował. Trochę inaczej myśli kilkunastoletni chłopak, a trochę inaczej już kilkudziesięcioletni pan. Co nie zmienia faktu, że wszyscy przecież powstańcy mówili, czekaliśmy na tę godzinę W, czekaliśmy na ten pierwszy dzień sierpnia i czekaliśmy na to, żeby wreszcie wreszcie poczuć się we własnym kraju i wreszcie móc na przykład pójść do takiego miejsca, gdzie będą polskie flagi. Opowiadano mi na przykład o mszy przeprowadzonej w jakiejś sali, gdzie było pełno polskich flag i nagle po tylu latach zniewolenia można było czcić polskie flagi. Także przydługi mój wstęp do reportażu jest, myślę, skierowany do tych wszystkich, którzy dziś tak łatwo oferują wyroki, oceny, jak mówię, wartościując, nawet często epitetując przywódców powstania. A to nie było takie proste. Zresztą z perspektywy 72 lat bardzo łatwo powiedzieć, co było mądrym posunięciem, a co nie, co naraziło ludność cywilną, ile osób zginęło. No tak, z perspektywy 72 lat. Ale wtedy, 1 sierpnia 1944 roku, to jednak inaczej wyglądało. Co oczywiście jakby nie zmienia faktu, że każdy ma prawo oceniać decyzje, również akowców, również dowódców, również rządu londyńskiego. Każdy ma prawo, ale jednak w tych ocenach, myślę, powinniśmy stosować umiar, choćby ze względu na to, że żyją jeszcze dziś pośród nas powstańcy, którzy chyba nie najlepiej się z tym czują, kiedy słyszą takie oceny. Ale dzisiaj, jak mówiłam, profesor Jan Domaniewski, akowiec, żołnierz Kedywu, powstaniec warszawski. To już za chwilę. You say you want diamonds and a ring of gold. You say you want your story to remain untold, but all the promises we made, from the cradle to the grave, when all I want is you. Treasure just to love. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania reportażu pod tytułem Chłopak z oddziału, a jego bohaterem jest nieżyjący już profesor Jan Domaniewski.
Córkę mam, która kończy teraz 18 lat, no to przecież ona jest jeszcze dzieciak, a koleżanki, które miały 15-16 lat, były w Armii Krajowej czy w Szarych Szeregach, były sanitariuszkami, były łączniczkami, ginęły, prawda, w czasie walk, ginęły w czasie ratowania rannych. Zupełnie inne pokolenia, zupełnie ich. Poza tym myśmy byli zupełnie inaczej wychowani. Przecież to było pokolenie, które dopiero 20 lat miało wolność po 120 iluś latach niewoli. To było zupełnie inne pokolenie, zupełnie inaczej myślące, inaczej podchodzące do tego wszystkiego. W momencie, kiedy powstanie wybuchło, to ja miałem lat 16, ale byłem tego wzrostu co dziś i jeszcze miałem wąsy, których nie mam obecnie. Ja już byłem od roku żołnierzem tej kompanii dywersyjnej po 2 latach pracy działania w Szarych Szeregach. I od razu jak mnie przenosili z Szarych Szeregów do kompanii dywersyjnej, kiedy w 17, to zostałem sekcyjnym, rozochocony łatwością w moim przekonaniu młodego chłopaka zdobywania broni, postanowiłem całą sekcję uzbroić. I dokonałem w sumie 6 takich akcji. I po szeregu tych samowolnych akcji zameldowałem o tym dowódcy drużyny, który się bardzo zdenerwował tym, że bez jego pozwolenia myśmy tę akcję robili i na najbliższe szkolenie przyprowadził dowódcę plutonu. Postawili nas 6 na baczność i przez godzinę czy dłużej była mowa trzymana, że samowola, że sąd wojenny, że będziemy rozstrzelani. To było w moim mieszkaniu, a gdy wszyscy już opuścili chłopcy nasz lokal, wtedy mnie dowódca plutonu uściskał, wycałował, pogratulował i przedstawił do awansu na starszego strzelca i skierowano mnie wówczas do szkoły niższych dowódców AK, którą tuż przed powstaniem ukończyłem, a 16 sierpnia zostałem awansowany na kaprala.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, ty Panie rozkaz twój.
Ja się nie bałem. Z paroma wyjątkami, a zaraz o których powiem. Pierwszy raz, może nie bałem się wówczas, ale miałem przeczucie, głębokie przeczucie, że ja z tej akcji nie wrócę. A miała to być akcja 16 grudnia 1943 roku. Mieliśmy w okolicach Teatru Wielkiego w Warszawie, w takim przejściu między ulicami, dokonać wyroku śmierci na jakimś policjancie granatowym. To po prostu policja polska, która była na ten policjant źle się zapisał, prawda, i gdzieś tam donosił i był wydany wyrok śmierci. I przed tą akcją, właśnie jak powiedziałem, byłem absolutnie przekonany, że ja z tego nie wrócę. Napisałem list pożegnalny do rodziców. Napisałem list pożegnalny do swojej panny, do swojej miłości, którą miałem już wówczas. No i poszedłem na tą akcję. Poszedłem do spowiedzi i poszedłem na tą akcję. I okazuje się, w momencie, kiedy mieliśmy mieć przekazaną broń, bośmy pojechali, ja jechałem tam bez broni i bez dokumentów, to ten, który miał nam dostarczyć broń, powiedział, że akcja jest odwołana, ponieważ w nocy nasi jechali po zrzuty do puszczy i była jakaś wpadka, jeden zginął, jeden jest aresztowany przez gestapo, odwołana akcja. I wróciłem i w ten sposób opatrzność nade mną czuwała, bo byłem przekonany, że nie wrócę z tego. Ojciec był członkiem struktur cywilnych państwa podziemnego. Mama nie brała udziału w żadnych akcjach, ale była w pełni świadoma. W naszym mieszkaniu było pod podłogą była jedna skrytka, w piwnicy była druga skrytka na broń. I kiedy miałem 13 lat i w 1941 roku wstępowałem do Szarych Szeregów, było to za ich pełnym przyzwoleniem. Mobilizacji, czyli 27. Ojciec pojechał na rynek, kupił mi buty, saperki, takie wojskowe, zielone spodnie i w bluzie harcerskiej pojechałem na tego powstania. Byliśmy zakwaterowani w willi prezydenta miasta, a jego syn był w mojej sekcji, w mojej drużynie. I jak ja przyjechałem w tej bluzie harcerskiej, to kolega mówi, słuchaj, nie, no nie wypada, żebyś ty w bluzie harcerskiej, a ja mam mundur, to ja dam ci ten mój mundur strażacki, bo to był bardziej taki poważnie, dostojnie wyglądałem w nim. Dał mi również czapkę swoją i ja musząc się poruszać po Warszawie, wykonując różne tam polecenia i akcje. No, chodziłem z bronią, oczywiście bez papierów, ale nieszczęście było takie, że te kieszeń w tych spodniach była bardzo płytka, a ja miałem bardzo duży pistolet taki ręczny. A musiałem jako ten strażak ochotniczy salutować wszystkim oficerom niemieckim. Więc w momencie, kiedy mijałem jakiegoś oficera, musiałem salutować i czułem, jak mi się ta kolba tego pistoletu z tej kieszeni zaczyna lekko wysuwać, więc szybko musiałem kończyć to salutowanie i bokciem przytrzymywać ten pistolet.
Powtórzę w naszej AK brak CKM-u, no i PM-u, karabinów. Cóż stąd, że chleb nasz suchy jemy bez drzemu? Cóż stąd, że w butach naszych pełno dziur? Bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali ich najcięższych dział. Bez hełmów nasza skroń, lecz pęknie pocisk oń, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń.
Wierzyliśmy zwycięstwo. Było słychać już kanonadę przez Wisłę, prawda? Po drugiej stronie Wisły mieliśmy informację, że czołgi radzieckie już były, nawet dojechały do Wawra, więc to bardzo bliziutko od granicy Pragi. I liczyliśmy na to, że będzie jakieś prawdopodobnie wsparcie z tamtej strony. No oczywiście założenia były inne ze strony wschodu, prawda, zostawiono nas samych, przecież nawet nie pozwolono samolotom alianckim lądować na lotniskach, które nam udzielały pomocy i zrzucały broń. Do końca myśleliśmy, że to nie będzie kapitulacji, tylko że dalej przejdziemy, prawda, myśląc ciągle o jakiejś walce, ale oczywiście dzisiaj to sobie zdajemy z tego sprawę, że byśmy tam trafili, no to nie wiadomo jakby było z niektórymi, a przede wszystkim z Kedywem, bo kiedy był na czarnej liście absolutnie lewicy, prawda, i dlatego też później uciekałem z niewoli przed zbliżającą się Armią Czerwoną, żeby przypadkiem nie wpaść w ręce NKWD.
Widziałem
już pierwszych, którzy padali, to w momencie, kiedy myśmy tralierą przebiegaliśmy przez Żoliborz, ja szedłem jako szperaż, to się nazywa, czyli taki ten pierwszy, który patrzał, czy można przejść, czy nie ma jakiegoś tam nieprzyjaciela. I usłyszałem za po chwili wybuch jakiś i krzyk, dobijcie, dobijcie mnie. Okazało się, że jeden z żołnierzy miał taki granat własnej produkcji, tak zwaną sidolkę, zatkniętą za pasem. I w momencie, kiedy padał, musiał po prostu doprowadzić do wybuchu tego granatu i cały brzuch, wszystkie wnętrzności zostały rozerwane i on po prostu w męczarniach ginął. Na chwilę usłyszałem jakiś pojedynczy strzał i to wołanie się uspokoiło, ucichło.
Warszawskie dzieci, pójdziemy bój za każdy kamień twój.
Kiedy się znalazłem w niewoli niemieckiej w Stalach 11, a koło Magdeburga. To był ostatni obóz jeniecki w rękach niemieckich. Amerykanie doszli do Łaby już 2 tygodnie wcześniej i nie posuwali się dalej, ponieważ takie były ustalenia ich z Rosjanami. Przeddzień był dzień 3 maja, była uroczysta msza święta polska. I o godzinie 11 nagle przejeżdżały koło drutów kilka jeepów odkrytych, takich terenowych, amerykańskich, z białymi chorągiewkami. Okazało się, że oni przyjechali ewakuować jeńców państw zachodnich. I za nimi przyjechały 3 duże ciężarówki i na te ciężarówki o godzinie 11 zabrali Amerykanów, zabrali Anglików i było wiadomo, że o godzinie 14 te 3 samochody ciężarowe ponownie przyjadą zabrać Francuzów, Belgów i Holendrów. I wtedy ja już dostałem w ostatniej chwili, kiedy się dowiedziałem o tym do kolegi, który razem ze mną był w KDW, ja mówię, słuchaj, uciekamy. No i żeśmy pobiegli do tych samochodów, już samochody były załadowane, klapy już zamknięte. Więc do tych Francuzów wołam, że zabierzcie nas z sobą, bo nas tu Ruscy rozwalą. No i oni nas wciągnęli tak na ten samochód i myśmy się znaleźli, przejechaliśmy przez granicę, nie przez granicę, tylko przez linię frontu, na której nic się nie działo. Mieliśmy oczywiście informację, że wszyscy się ukrywają, że NKWD łowi naszych, nasz zastępca dowódcy kompanii został aresztowany, bo on nie poszedł do niewoli, był ciężko ranny. Został aresztowany i dostał wyrok 10 lat we Wronkach. Jak tylko wcześniej był uwolniony po 1956 roku, a dowódca plutonu, który też był ranny pierwszego dnia powstania i został w kraju, został po prostu zastrzelony w domku w miejscowości podwarszawskiej przez NKWD. Także ja wiedziałem, że nie mogę wracać i nawiązałem kontakt przez Czerwony Krzyż z moim stryjem. Stryj później był w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie z ramienia rządu londyńskiego. Nawiązałem z nim kontakt, bo on zaproponował mnie, że mnie ściągnie do Stanów Zjednoczonych, umożliwi studia w USA. Dostałem wiadomość gdzieś na wiosnę 1947 roku, że w kraju w lutym była amnestia w związku z jakąś małą konstytucją, która wtedy była ogłoszona, że mój wuj, ten oficer AK, się już ujawnił, bo przedtem był pod innym nazwiskiem i mama, która wróciła z obozu, u niego mieszkała. No, ale nie było mowy, żebym ja wracał. Raczej była mowa taka zaszyfrowana w listach, któreśmy wymieniali z mamą, że mama będzie usiłowała się przedostać na zachód i doszlusuje do nas, do Stanów Zjednoczonych. Ale kiedy dużo kawy wypiłem, przemyślałem sprawę i zdecydowałem, że wracam jednak do kraju. I było to w kwietniu 1947 roku. I wtedy na granicy, przejeżdżając transport repatriacyjny. Każdy musiał wypełnić taką ankietę osobową, dość obszerną. Ja w tej ankiecie ujawniłem, że byłem w AK, że byłem w dywersji, że byłem w Kedywie, że mam stryja dyrektora fabryki w Stanach Zjednoczonych. Wszystko napisałem i pieczęć była przybita i byłem pewien, bo tak miałem informację z kraju i rzeczywiście to się później sprawdziło, że nas, którzy się ujawnili, już później nie czepiano się w sensie jakichś aresztowań, natomiast szykany były. Ja jak dostałem się na studia, to nie było mowy o tym, żebym dostał stypendium, a nawet możliwość stołowania się w stołówce studenckiej. Ja musiałem się żywić sam, stryj mi przysyłał 6 par pończoch nejlonów, za które ja się utrzymywałem przez cały okres 5 lat studiów. Chodziłem całe studia w mundurze angielskim. A tylko na egzamin zakładałem ubranie cywilne z wstążeczką Krzyża Walecznych w klapie. No i pracowałem przez 4 lata w klinice chorób wewnętrznych jako wolontariusz, student. Profesor chciał mnie zatrzymać jako asystenta, ale w związku z moją przynależnością, prawda, i to, że uważano Armię Krajową jako określane jako zaplutykarzem reakcji, mowy nie było, zostałem się w uczelni. I to była ta szykana, która mocno mnie dotknęła.
Reportaż pod tytułem Chłopak z oddziału, a jego bohaterem jest nieżyjący już profesor Jan Domaniewski. Wieczór z reportażem dobiega końca. Dzisiaj szczególny dzień, 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, powstania, które skończyło się klęską 2 października 1944 roku. Trzeba było skapitulować, poddać się. Zginęło 200 tysięcy ludzi, mieszkańców, głównie mieszkańców Warszawy i okolic, choć nie tylko. Stąd dziś różne oceny powstania. Ocena powstania to sprawa dla pewnie historyków. I zresztą nas wszystkich oczywiście mamy prawo do własnych ocen, jednak jeszcze raz ponowię apel o umiar, o taki umiar w ocenianiu, wartościowaniu, epitetowaniu. Te oceny bardzo bolą dziś akowców. Zwykłych żołnierzy, oficerów, tych, którzy nie bacząc na nic narażali własne życie. Często wielu kolegów ich ginęło na ich oczach po prostu. Także nie śpieszmy się z takim, myślę, ferowaniem wyroków, przynajmniej nie tego dnia, nie dziś. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.